Drodzy, dzisiejsze kazanie jest oparte o list do Filipian, 3 rozdział, wersety 1-11. I przeczytam pierwsze 6 wersetów na razie. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, za jego wielki przykład, za to, że tak bardzo poszedł w ślady Chrystusa, swego Pana, który go umiłował, a którego on też umiłował. Prosimy Cię, otwórz nasze serca dzisiaj na to słowo. Spraw, byśmy posiedli właśnie mądre serca, tak aby żyć pełnią życia, całym naszym sercem dla Ciebie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Chrystus jest jedynym zyskiem i dodałbym naszym długiem. Chrystus jest jedynym zyskiem i naszym długiem. Pewnie jak zauważyliście, podczas tego czytania pojawia się słowo ciało, tak? Ufność w ciele i tak dalej. Co to znaczy pokładać ufność w ciele? Tak naprawdę ciało u Pawła może oznaczać kilka rzeczy, w zależności od kontekstu. My zazwyczaj myślimy, że oznacza jedną rzecz, ale właśnie oznacza kilka rzeczy, tak? Czasem może oznaczać po prostu domenę grzechu. Ciało to jest siedzisko grzechu, to jest obecne życie, które ciągle jest dotknięte grzechem. Czasem u Pawła, tak jak na przykład w liście do Rzymian, ciało może oznaczać człowieka związanego z Adamem, tak? Ze starą ludzką naturą, można powiedzieć. Jesteśmy wszyscy potomkami Adama. I tak jak Adam wybrał życie nieposłuszeństwa, tak my wszyscy też w ciele wybieramy życie nieposłuszeństwa, z dala od Boga, można powiedzieć. My z reguły, kiedy myślimy ciało, to co myślimy? Grzechy popełnione w ciele, tak? Przede wszystkim grzechy seksualne, ale też są inne grzechy popełnione w ciele, tak? Na przykład pijaństwo albo obżarstwo, tak? To też są grzechy popełniane w ciele, przede wszystkim przeciwko ciału, można powiedzieć, tak? Ale jeszcze raz, chciałbym, żebyście przede wszystkim zrozumieli, że to spektrum znaczeń jest dosyć szerokie, tak? Więc kiedy Paweł mówi o ciele, to ma naprawdę na myśli wiele, wiele różnych rzeczy. I zaraz przede wszystkim tutaj dojdziemy do tego, co ono oznacza, co ciało oznacza w tym fragmencie. Ale jeszcze zanim rozpoczniemy studiowanie samego fragmentu, chciałbym was zapytać, czy słuchaliście na tyle uważnie dzisiejszych czytań, aby zwrócić uwagę, co jest jakby częścią wspólną tych wszystkich czytań. Trudne pytanie, czy nie?
Winnica.
Winnica, dobra. Zobaczcie. Izrael, i to jest historia Izraela. Izrael został powołany dawno, dawno temu, wieki temu, tysiące lat temu, można powiedzieć. Do tego, by być owocnym. Do tego, by być owocnym, tak? I Jezus przypomina o tym chociażby w dzierżawcach przypowieści o dzierżawcach winnicy, tak? Nadszedł czas, Pan posłał swoje sługi do dzierżawców, tak? Dzierżawcy to nie są, słuchajcie, to nie są właściciele, ale dzierżawcy to są ci, którym na jakiś czas się oddaje, tak? Jakiś interes, jakąś posiadłość, coś, tak? I teraz Pan przyszedł, aby ich rozliczyć z ich dzierżawienia, tak? Z ich, można powiedzieć, zajmowania się tą winnicą, tak? I oczywiście znamy wszyscy tę opowieść, jak to się kończy. Sługi pobili, syna zabili, tak? Izajasza, zobaczcie, mówi o Izraelu jako winnicy, też już problem był dawno, dawno temu. Tak, 7 wieków przed Chrystusem problem był podobny. Winnica stała się po prostu okropną winnicą, której Bóg już nie mógł znieść. Dlaczego? No, ze względu właśnie na odstępstwo od Boga, ze względu na grzechy Izraela. Jezus też mówi o owocnej winnicy w Jana 15. Pamiętacie, co mówi w Jana 15? Bardzo słynny urywek. On jest krzewem winnym, tak? On jest tym korzeniem, on jest tym głównym pniem. My jesteśmy latoroślami, tak? Jeśli trwamy w nim, będziemy owoc wydawali, tak? To jest... Także Biblia często odnosi się do tego tematu winnicy, tak? I to jest właśnie ta główna nauka, że Izrael został powołany nie dlatego, żeby być super, szczególnym narodem i koniec, kropka, tak? W historii. Izrael został powołany, by dzięki jego owocom narody, wszystkie narody tego świata mogły zostać uzdrowione. Tak? Mogły poznać Boga ku uzdrowieniu. Celem Bożym od samego początku było błogosławieństwo wszystkich narodów, tak? Chciał błogosławić wszystkim rodzinom pogan. Tak? Tak brzmi obietnica dana Abrahamowi. W tobie błogosławione będą wszystkie plemiona ziemi. Wszyscy poganie, w tobie będą błogosławieni, tak? Izrael powstaje, wywodzi się z patriarchów po to, by tą obietnicę dalej nieść, by tą obietnicę wypełniać. Także Izrael miał wydać owoc, z którego wszystkie narody mogłyby spożywać, skosztować i zobaczyć, że Bóg jest dobry, tak? Izrael miał być światłością dla narodów, miał być tym owocem, dzięki któremu skosztują, że Bóg jest dobry. Jego grzechem Izraela było to, że nie wykonał wyznaczonego zadania. Nie niósł błogosławieństwa Królestwa Bożego narodom pogańskim. Ciało w tym fragmencie, i tutaj się to łączy, mam nadzieję, że uchwycicie teraz to połączenie. Ciało, kiedy Paweł tutaj mówi o ciele, o pochodzeniu cielesnym w tym fragmencie, to Paweł ma na myśli coś bardzo konkretnego. To nie jest ani grzech seksualny, to nie jest ani grzech obżarstwa, ani pijaństwa. Tak naprawdę ciało w tym fragmencie to jest pycha związana z cielesnym pochodzeniem. To jest pycha związana z twoim rodowodem, można powiedzieć. Nie wiem, jest wśród nas ktoś, kto pochodzi ze szlachty staropolskiej? Jacyś kosowscy są? Nie? Jakaś szlachta kalwińska?
Była jańska jest.
Wśród nas, że?
Była jańska jest.
Co to jest? Także możemy być dumni, słuchajcie. Ludzie, szczególnie w starożytności, byli dumni ze swego pochodzenia. Paweł, słuchajcie, znał tą dumę, znał tą pychę na wylot. Tak? Dokładnie taki był, jak czytamy w tym fragmencie. Tak? Odpowiednie pochodzenie było dumą starożytnych. Pamiętacie list do Koryntian, tak? 1, 2. Sława, tak? Pochodzenie. To wszystko, słuchajcie, było niesamowicie ważne. Jeśli Żyd potrafił udowodnić swoje pochodzenie 2000 lat wstecz do Abrahama, Izaaka i Jakuba, to był ktoś, słuchajcie, to był ktoś. Żydzi byli dumni ze swojego pochodzenia, które było z kolei wyrażone przez obrzezanie, tak? I to jest ten znak na ciele. Zobaczcie, Żydzi byli dumni ze swojego pochodzenia, byli dumni ze swojego obrzezania. Wydaje się więc, że niewłaściwie uchwycili symbolikę tego znaku, tak? Pamiętacie, że w czasach Starego Przymierza obrzeska była znakiem przymierza. Tak jak dzisiaj tym znakiem jest chrzest, tak wtedy to był znak obrzezania. Co on oznaczał? Ktoś wie? Było na grupach. Kiedy były grupy z Księgi Rodzaju? Wow. Już kilkadziesiąt lat temu. Co to jest z obrzeska? No szczególnie, słuchajcie, w kontekście życia Abrahama to jest bardzo wymowne, Ponieważ Abraham wie, że nie może pokładać nadziei w ciele, tak? Abraham wie, że nie może pokładać nadziei w ciele. Dlaczego? Według ciała nie jest w stanie mieć potomstwa, tak? Jest w stanie mieć potomstwo dzięki czemu? Dzięki spełnieniu się Bożej obietnicy, tak? A więc przez wiarę w Boga, jedynie przez wiarę w Boga może mieć potomka, tak? Potomka, który będzie dziedzicem. Więc słuchajcie, Żydzi zupełnie przez wieki nawet wzięli ten znak, znak, który oznaczał wiarę. Tak jak chrzest powinien oznaczać wiarę, tak? W Boga. Tak obrzeska powinna była oznaczać wiarę, tak? Że nie polegamy na ciele. My jako Izrael nie polegamy na ciele, ale polegamy na Bogu. Co oni zrobili? Oni ten znak potraktowali obrzeska, to jest pieczęć tego, że my należymy do Abrahama. Że my jesteśmy tym szczególnym narodem, że jesteśmy dziećmi, potomkami Abrahama. Widzicie, co oni zrobili? Po prostu zupełnie to odkręcili. Zamiast pokładać ufność w Bogu, tak, w tym ożywczym duchu, który ożywia wszystko Panu Wszechświata, oni złożyli ufność w ciele, tak? Że dzięki temu znakowi, dzięki obrzesce, oni są kimś naprawdę szczególnym. I tak naprawdę, kiedy dochodzimy do czasów Jezusa i czasu później, czasu wczesnego Kościoła, tak, czasu apostołów, to widzimy to szczególnie z listu do Galacjan i z kilku innych miejsc w Nowym Testamencie, że ci sami Żydzi zaczęli przejawiać wręcz obsesję na punkcie obrzezania. Tak? To było dla nich tak istotne, że niemalże obsesyjnie, i szczególnie jeszcze ci Żydzi, którzy tak zwani judaizujący, nawracali się na chrześcijaństwo, nawracali się do Jezusa, ale kazali poganom się obrzezywać. Tak? Powiedzieli, że nie tylko Jezus, ale Jezus i Tora, tak, mogą was zbawić. Posłuszeństwo Torze, tak? Więc na pewno było to jakaś obsesja. Także Paweł tutaj, powiem wam szczerze, jest to jeden z najbardziej pikantnych urywków w Nowym Testamencie. Najbardziej wymownych, które padają spod pióra, nie chcę powiedzieć spod ust Pawła, bo Paweł, no, to było zapisane, tak? Ale jest to jedno z najbardziej, słuchajcie, dosadnych stwierdzeń, tak? Paweł uważa coś takiego, że jeśli chodzi o Ewangelię, musi być ona czysta. To nie może być Ewangelia plus coś, to nie może być Ewangelia plus Tora, to nie może być Ewangelia plus obrzeska, plus... Jak się obrzezałeś, to należało wykonywać dalej te wszystkie rytualne, tak, przepisy. To nie może być Ewangelia plus coś. Dlatego Paweł, słuchajcie, zwraca się w jednych z najbardziej dosadnych, takich mocnych, dobitnych słów do swoich pobratymców, do swoich rodowitych Żydów. I tak naprawdę porównuje ich do ludzi w tym momencie, którzy nie potrafią przestać myśleć o seksie, tak? Macie takich obsesyjnych jakichś znajomych dookoła, którzy jak tylko otworzą w pracy usta, to tylko jest jeden temat albo dwa tematy. Ile wypili w ciągu weekendu i jak to było w przypadku seksu, tak? Nie chcę tutaj mówić zbyt też kwieciście, żeby są dzieci, także. Ale Paweł naprawdę mówi, słuchajcie, jesteście ludźmi tak naprawdę, których myśli non-stop się skupiają na genitaliach. Tak? Domagacie się obrzeski, cały czas myślicie tylko o swoich genitaliach, Paweł mówi, nie? I teraz werset drugi mi się wydaje, że tutaj jest niezbyt fortunnie przetłumaczony w wersecie właśnie w tym naszym wydaniu Biblii Warszawskiej. Należałoby to raczej oddać coś takiego. Strzeżcie się psów, tutaj dobrze, ale później strzeżcie się ludzi, w cudzysłowie, złych uczynków. Strzeżcie się ludzi, złych uczynków i później strzeżcie się ludzi, i tutaj ja w delikatnym wydaniu to by mogło być tak, strzeżcie się ludzi, którzy się samookaleczają, albo inaczej strzeżcie się rzezańców, tak? Można by powiedzieć. O co Pawłowi chodzi? No przede wszystkim zobaczcie, to są wszystkie te trzy stwierdzenia, to są zarzuty względem tych Żydów, którzy zmuszają nawróconych pogan do obrzeski, tak? Do przestrzegania Tory. Żydzi nazywali siebie obrzezaniem, tak? Byli z tego dumni. To było ich pochodzenie, to był ich rodowód. Paweł nazywa ich jak? Samookaleczeniem. Wy się nazywacie obrzezanymi? Tak naprawdę jesteście rzezańcami, tak? Jesteście tymi, którzy się samo okaleczają. Także Paweł porównuje ich do pogan wręcz. Wiecie, na czym, wiecie, jak w starożytności często wyglądały religie pogańskie? To byli kapłani, którzy wychodzili przed lud z nożami i się obcinali, tak? Nacinali się, tak jak mogli. Przeczytajcie sobie 1 Królestwo, 18 rozdział, tak? Kiedy prorok Eliasz spotyka proroków Baala na górze Karmel. Co oni robią? Pół dnia tańczą przed swoim Bogiem, nacinając się, tak? I Paweł mówi, słuchajcie, wy teraz, mając Chrystusa i domagając się obrzeski od pogan, od braci swoich w wierze, tak naprawdę jesteście tymi ludźmi po prostu, którzy się samookaleczają. Także duża ironia, słuchajcie, jeden z najbardziej dobitnych fragmentów. Dalej, co się okazuje? Żydzi nazywali pogan psami. To przebija nawet w jednej z przypowieści Jezusa. Nie z przypowieści. To była anegdota, tak, kiedy przyszła do niego kobieta z pogan i on mówi, że przyszedł do dzieci Izraela, tak? Ona mówi, że nawet psy, tak? Nawet psy jedzą spod stołu panów, tak? Więc ona wie, że Żydzi myślą o poganach jako psach. Ona mówi, dobra, nawet to uznaje, tak? Jestem tylko niegodnym psem, ale zobaczcie, Jezus, znajdując w niej wiarę, mówi, że ta wiara cię uzdrawia, tak? Ta wiara stała się jej zbawieniem, można powiedzieć. Także Żydzi nazywali pogan psami, ale Paweł odwraca to i mówi, wy jesteście psami. Wy jesteście psami, którzy, a jak wiecie, psy bardzo często się skupiają gdzie? Na swoich genitaliach znowu. Wy jesteście psami, które się skupiają na swoich genitaliach. Nie będę wam mówił, co psy robią ze swoimi genitaliami, ale wszyscy wiecie. I dalej, Żydzi myśleli o sobie, że są ludźmi Tory, tak? Ludźmi dobrych uczynków. To oni są ludźmi sprawiedliwości, ludźmi dobrych uczynków. Paweł nazywa ich ludźmi złych uczynków. Tak? Wszystko odwraca, ponieważ oni niszczą Ewangelię, więc zobaczcie, czy to jest fair, żeby kiedyś chrześcijanie w bardzo mocnych słowach określili wrogów Ewangelii? Myślę, że tak. Kiedy ktoś, szczególnie z Kościoła, przekręca Ewangelię, to może są momenty, kiedy inni przywódcy Kościoła, stojący w prawdzie, mogą w mocny sposób nazwać. Zobaczcie, jeszcze raz. Strzeżcie się psów, mówi Paweł do Filipian. Strzeżcie się ludzi złych uczynków. Tak? No to są złe uczynki, tak? W świetle Chrystusa to są złe uczynki. Strzeżcie się ludzi, którzy się samookaleczają, tak? Także jest to jeden z najbardziej dobitnych fragmentów u Pawła. I zaraz zobaczymy dlaczego. Zobaczcie, idąc dalej. Dla Pawła nie ma nic ważniejszego niż Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Paweł mówi, że on był w tym rodowodzie. On był jednym z tych najlepszych. On był, słuchajcie, Czartoryskim. On był, nie wiem kim jeszcze, jakie są najlepsze, z jakiego rodu chcielibyście w Polsce być? Jak?
Leszczyńskich.
Komeńskich, nie? I tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi. Najlepszy z najlepszych. Zobaczcie, Paweł mówi, wszystko to, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Zobaczcie, Paweł, zanim spotkał Chrystusa na drodze do Damaszku, był bardzo dumnym człowiekiem. Był człowiekiem, który do końca oparł się na Torze, tak? Był, niby był religijnie nienaganny, tak? Mógł powiedzieć, według Tory sprawiedliwy do końca, tak? A jednak prześladował Chrystusa, jednak prześladował Kościół, tak? Kiedy padł na drodze do Damaszku, co Jezus Chrystus mówi? O, prześladujesz Kościół. Nie, Chrystus mówi, prześladujesz mnie. Dlaczego? Bo jestem głową tego Kościoła, jestem częścią tego organizmu, jestem częścią tego ciała. I ty mnie prześladujesz, Pawle. Zobaczcie, dlatego teraz, kiedy nawróceni Żydzi obstają, że poganie muszą się obrzezać, apostoł stwierdza, że są dokładnie jak poganie. Pokładają ufność w swoich genitaliach, tak? Zamiast być prawdziwymi dziećmi Abrahama, co oznacza, że Abraham nie mógł pokładać ufności w swoich genitaliach, bo po prostu nie mógł w naturalny sposób mieć dzieci, tak? Przynajmniej ze swoją żoną, tak? Więc Bóg musiał zadziałać. Wiara w Boga sprawiła, że otrzymał syna obietnicy. Także to jest właśnie ten główny problem, nie? Że Żydzi wszystko postawili na swoje etniczne pochodzenie. Chodziło im o cielesny rodowód. Zamiast być tak jak Abraham, jak prawdziwy mąż wiary, tak? Żeby być prawdziwym dzieckiem Abrahama, trzeba by było mieć tą wiarę, to oni po prostu wszystko oparli na ciele, tak? Ale zresztą Izrael już dawniej stwierdził, że chce być jak inne narody, tak? Kiedy patrzeli, że nie mają króla, to powiedzieli co do Samuela. No, chcemy mieć króla jak inne narody, chcemy być tak, tacy jak oni. I rzeczywiście zaczęli być, tak? Zaczęli być tacy dokładnie jak te narody. Czyli co? Zaczęły zabiegać o tą swoją narodową sławę, oddzielenie się od innych, zaczęli uwypuklać to, co jest szczególne u nich, tak? To jest to, co narody czynią. Nie? Kiedy ja gdzieś tam byłem wcześniej w Szkocji i tak dalej, to mi się... A z czego słyną Polacy? Tak, nie? Każdy zabiega o to, że dany naród musi się czymś wsławić, tak? I tutaj oni byli dumni ze swojej teorii, ze wszystkiego, tak? Ale słuchajcie, no dlaczego o tym mówię? No problem jest dzisiaj też często bardzo podobny, tak? Zobaczcie, jak często w Kościele chodzi o historyczne rodowody. Tak? Zobaczcie, jak często. My mamy sukcesję apostolską, słuchajcie. My nieprzerwanie trwamy od pierwszego wieku. Wszyscy nasi papieże, wszyscy... My jesteśmy tym prawdziwym Kościołem. Tak? Nie? To jest ufność w oparciu o co? Boga? Nie? Ale co więcej, to protestantom też się powinno oberwać. Ja nie wiem, jeszcze kilka lat temu, tak, kiedy były większe napięcia między nami a Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP, słyszeliśmy, słuchajcie, z ich ust takie zarzuty. My jesteśmy tą historyczną kontynuacją Kalwina w Polsce, tak? My mamy tą ciągłość od czasu reformacji. Tak. Kim wy jesteście? Jesteście psami. ale naprawdę takie argumenty padały w dyskusjach z nami. Ci, którzy zarzucali nam coś tam i tak dalej. Do tego typu argumentów się uciekali, nie? A już mówiąc tak, też słuchajcie, są tacy ludzie w kościołach, nie? Gdzie możecie powiedzieć, a brat ile lat z panem, tak? Ty coś z nim dyskutujesz, a brat ile lat z panem? Nie, ja tu jestem już historycznie osadzony, ustanowiony historycznie, tak? Zakorzeniony przez 50 lat. A ty co? Kiedy się nawróciłeś? 2 lata temu? 3 lata temu, tak? Ja już znam, tak? Ja już... Także zobaczcie, nie? Co z tego, że mają sukcesję apostolską? Co z tego, że są historyczną kontynuacją kalwinistów polskich, szlachty polskiej z XVI wieku? Co z tego? Tak, jeśli porzucają wiarę ojców, nie? Co z tego, że Żydzi mieli obrzezanie, kiedy porzucili wiarę swego ojca Abrahama, nie? Co z tego? Także cielesne pochodzenie, i Paweł to podkreśla w tym fragmencie, nic nie znaczy. Możesz się nazywać Czartoryskim, Lasockim, nie wiem kim jeszcze, i tak dalej. Wszystkie te wielkie, wielkie historyczne nazwiska, to nic nie znaczy w świetle Chrystusa. Możesz, nie wiem, po ludzku być dumny, tak? Boże, wszyscy poniekąd mogą być dumni. Na szczęście w naszym zborze jest tak, że niewielu z nas jest, tak jak w Koryncie, tak? Niewielu z nas jest wysokiego rodu, tak? I tak dalej moglibyśmy powiedzieć. Bóg nagradza tych, którzy wykazują się wiarą, tak? Już to widać w Księdze Rodzaju. Pamiętacie, cały starożytny Bliski Wschód opierał wszystko na sile pierworodnego, tak? No i co? Rodzi się Kain i Abel. Kto jest sprawiedliwy? Kto jest mężem wiary? Młodszy, Abel, tak? I później mamy cały rząd takich przypadków w Księdze Rodzaju, gdzie młodszy tak naprawdę jest błogosławiony dlatego, że to nie pochodzi z cielesnego, że tak powiem, ustanowienia, że ja urodziłem się pierwszy, jestem pierworodnym, powinienem otrzymać podwójną ojcowiznę, tak? Podwójną działkę z ojcowizny. Nie. Liczy się wiara. Także dla Pawła, słuchajcie, ciało nic nie znaczy. Ciało jest czymś, co przemija. Ciało się zepsuje i ciało umrze i rozpadnie się. Zaufanie rodowodom, słuchajcie, zaufanie sukcesji apostolskiej, zaufanie historycznej ciągłości od czasu reformacji nikogo nie przyprawiło życie wieczne. Mogę wam to zagwarantować. Paweł mówi, że prawdziwym obrzezaniem jesteśmy my, tak? Mówi tutaj w trzecim wersecie, którzy czcimy Boga w duchu. Czcimy Boga w duchu, tak? Jesteśmy z ducha i czcimy Boga w duchu i chlubimy się. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie. Chrystus, co to znaczy chlubić się w Jezusie Chrystusie? To znaczy, że właśnie uważać, że Chrystus Jezus jest najważniejszy, że jest naszym jedynym zbawieniem, jest naszą pomocą, naszym życiem. To jest tak, jakby się do końca zakochać. Pamiętacie, jeden kupiec znalazł tą najcenniejszą perłę, sprzedał wszystko inne, tak? To jest właśnie to uwypuklenie, że Chrystus jest najważniejszy. To jest to najważniejsze, to jest ten najważniejszy Bóg, którego mamy w życiu, tak? Wszystko inne się nie liczy. Także obrzezaniem prawdziwym, czyli prawdziwymi dziećmi Abrahama są ci, którzy czczą Boga w duchu i chlubią się Chrystusem, nie ufają ciału, podobnie jak ojciec Abraham. On nie zaufał swojemu ciału. Według ciała nie mógł mieć dziecka. Według wiary otrzymał potomka i stał się ojcem wszystkich narodów, można powiedzieć, wszystkich ludzi wiary. Także Bóg wbrew całemu ciału, całemu pokładaniu ufności w ciele dokonał tego, czego Izrael według ciała nie mógł dokonać. W Chrystusie, słuchajcie, wziął Chrystusa, posłał Chrystusa na świat. Tego, o którym czytamy tutaj w drugim rozdziale, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, żeby być równym Bogu, ale się ogołocił, stał się ubogim człowiekiem, przyszedł na ten świat i był posłuszny we wszystkim, aż do krzyża, tak? Aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg go w zmartwych wzbudził. Także w Chrystusie, słuchajcie, Izrael miał wydawać owoce, nie wydał. W Chrystusie Bóg wydał owoce winnicy dla wszystkich pogan, tak? Także wszystko to, co jest mniej niż Chrystus według Pawła, nie wystarczy, tak? Jedynie Chrystus. Wszystko, co jest mniej, wszystko, co nie dotyczy Chrystusa, nie wystarczy. Nie wystarczy, że przynależysz do tego Kościoła. Ja wiem, że niektórzy z was mogą być dumni, że przynależą do tego Kościoła. Też jestem dumny, bo innego Kościoła bym nie wybrał w naszym mieście. Ale słuchajcie, to też was nie zbawi, że tak powiem wprost. To, że jesteście tutaj, to też was nie zbawi. Jeśli nie przylgniecie całym sercem do Chrystusa. Dzieci, wy też. To, że macie wierzących rodziców, to, że wasi rodzice zabierają was co tydzień na nabożeństwa tutaj, to też was nie zbawi. Jeśli z całego serca nie pokochacie Chrystusa, to nie dotrzecie do tych obietnic, o których tu mówi Biblia. Pamiętajcie, że to jest ważne, żeby każdy z was z całego serca, z całej duszy, z całej siły pokochał Chrystusa. Żeby On był dla was wszystkim w tym życiu. Także nie wystarczy, że wiesz, na czym polega kalwinizm. Liczy się Chrystus, liczy się twoje oddanie Jemu, chlubienie się Chrystusem. I w dalszej części, słuchajcie, tego fragmentu, właśnie od wersetu 7, Paweł przeradza się nagle w księgowego. Wiecie, na czym polega księgowość, uproszczona księgowość? Marzena wam zaraz wytłumaczy. Dwa słupki są, tak? Z jednej strony w słupkach mamy... Ja mówię o uproszczonej, ja się nie znam na jakiejś tam wyższej księgowości. Mówię o uproszczonej księgowości, tak? W jednym słupku mamy co? Zyski, tak? W drugiej mamy... I wydatki. O, no tak to się nazywa po naszemu, ale używając tutaj języka Pawła, tak, tego co on mówi, tego słownictwa, tak? W jednej stronie mamy zasługi, zyski, z drugiej strony mamy długi, straty, tak? To co jesteśmy winni. Ktoś fajnie, słuchajcie, sparafrazował te wersety 7 i 8, posłuchajcie. Paweł wcześniej mówił o tym, jaki ma wspaniały rodowód. To wszystko, co mógł uznać za wielkie zyski. Paweł mówi, czyż to wszystko nie brzmi tak, jak gdyby moje konto było mocno zasilone zyskami? Tak, że jestem Hebrajczykiem, obrzezany dnia ósmego, faryzeusz z faryzeuszów, sprawiedliwy, wszystko, tak? Możliwe, ale wszystko to, co zapisałem po stronie zysków, uznałem za straty ze względu na Mesjasza. Wiem, to dziwne, lecz powiem więcej. Wszystko uznaję za stratę, ponieważ poznanie Króla Jezusa jako mego Pana jest warte więcej niż wszystko razem wzięte. Ze względu na Mesjasza straciłem wszystko i uznaję za śmieci to, i uznaję to za śmieci, aby moim zyskiem był Mesjasz. Wszystko to, co w życiu, słuchajcie, mógł sobie przypisać po tej stronie zysków, zasług. Przekreślił. Przeniósł to do tej drugiej rubryki. Powiedział, że to jest strata tak naprawdę. I po tej stronie umieścił tylko Chrystusa, tak? Po tej stronie umieścił Chrystusa. Jako faryzeusz nie miał żadnych strat i długów. Czy to oznacza, że miał zyski? No właśnie tutaj Paweł twierdzi, że żadna z tych rzeczy, które kiedyś uważał za zyski, nie ma wartości. Ani cielesne pochodzenie, ani sprawiedliwość według Tory, ani samosprawiedliwe życie, nic to wszystko się nie leczy. Także on nie liczy, przekreśla tą kolumnę zysków, wszystko to, co powiedział w wersetach 5 i 6. Po stronie zysków zapisuje Chrystusa, wszelki największy zysk. Także słuchajcie, Jezus stał się tym, czym Izrael nie mógł być, czyli stał się prawdziwą winnicą, stał się zyskiem dla całego świata, tak? Kim jest Chrystus? Jest światłością, jest zbawieniem, jest naszymi drzwiami do wieku przyszłego, który nadchodzi, tak? Kiedy ten świat, jak go znamy, się skończy i będzie inny, lepszy, pozbawiony grzechu. Izrael przez cały czas, łącznie z Pawłem, zmagał się ze swoją przypadłością, byciem ludźmi Tory, tak? Ale wiecie, oni przestrzegając Torę, w rzeczywistości tą Torę ustanowili po prostu murem między sobą samym, a wszystkimi poganami, tak? Poganie nie mogli się przez ten mur przedrzeć do ludu Bożego, tak? Paweł nie chce nic z takich przywilejów. On uważa, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest dla Żyda i dla poganina, że Bóg w Chrystusie pojednał cały świat ze sobą, uczynił jedno, tak, z Żyda i poganina. Nie masz różnicy, tak? Nie masz mężczyzny ani kobiety, nie masz Żyda ani poganina, tak? Bóg jest wszystkim dla każdego, kto go szuka. Także Paweł chce zyskać tylko Chrystusa, chce znać Chrystusa, chce być w nim znaleziony. I chce też, żeby go definiowała wierność Chrystusa. Wierność Chrystusa, o której wcześniej czytaliśmy, tak? To posłuszeństwo. Zobaczcie, dla niego jest ważne tylko to, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Tak się kończy ten fragment, tak? Do wersetu 11. Paweł chce, żeby go definiowała wierność Chrystusa, żeby chce znać moc Jego zmartwychwstania i wie, że żeby poznać tą moc zmartwychwstania, trzeba przejść przez życie wiarą. Chce Do tego zmartwychwstania można dotrzeć tak naprawdę tylko poprzez życie poświęcenia, życia umierania i cierpienia, tak? Także wersety 9 i 10, bym powiedział, poniekąd stają się definicją ludu Bożego. Co to jest być w ludzie Bożym? Są trzy rzeczy tak naprawdę tutaj według Pawła. Z jednej strony chodzi o status, tak? Bóg każdego chrześcijanina uważa za będącego w Chrystusie, tak? Kiedy jesteśmy ochrzczeni, kiedy chrzcimy dzieci, Bóg uważa te osoby ochrzczone za będącego w Chrystusie, tak? Ale to jest dopiero pierwsza rzecz w byciu zbawionym. Druga rzecz, Paweł mówi, to nie wystarczy, bo chodzi o to, żeby go poznać. Poznać kogo? Chrystusa. Poznać Boga przez Chrystusa właśnie. Chodzi o osobistą znajomość Chrystusa. Chodzi o poznanie Go przez osobistą więź. Nie ma czegoś takiego. To, że jesteśmy ochrzczeni, to też nas nie uratuje, słuchajcie. Wręcz nam zaszkodzi. Jakbyśmy chcieli być tylko ochrzczeni, kiedyś stanąć przed Bogiem na sądzie końcowym, to wierzcie mi, że to nas nie uchroni. Tak? Komu Bóg więcej daje, od tego więcej żąda, wymaga. Więc jeśli jesteśmy ochrzczeni, to samo ochrzczenie nam nic nie da. Musimy mieć tą osobistą więź z Chrystusem, osobiste oddanie, poznanie Go przez osobistą więź. I znowu poznanie w języku Biblii bardzo często oznacza to najbardziej intymne złączenie się. Adam poznał Ewę, tak? Czyli z nią współżył, poznał ją, można powiedzieć, na wskroś. Tak? Relacja z Bogiem musi być intymna, bliska. Ale to też nie wystarczy. Tak? Tutaj wielu ewangelicznych by wam powiedziało, to wystarczy, tak? Najważniejsze, żebyście wierzyli, żebyście mieli osobistą więź z Chrystusem. No i to już wasze życie jest super. Już wielu takich kalwinizujących właśnie baptystów czy ewangelicznych by wam tak powiedziało. Paweł mówi o trzeciej rzeczy. Jeśli poznałeś Chrystusa, jeśli poznałeś Jego życie, to czego On dokonał, to cię powinno prowadzić do dostosowania swojego życia do Jego życia. Chodzi o naśladowanie. Chodzi o naśladowanie. Słuchajcie, nikt się nie rodził uczniem Chrystusa, ale uczniem Chrystusa powinniśmy się stawać, tak? Słuchaj, jeśli kochasz kogoś, to w pewien sposób chcesz się do niego upodabniać, tak? Chcesz się jemu podobać, można powiedzieć, tak? Jeśli kochasz Chrystusa, to cię powinno prowadzić do naśladowania Go. Do czego? Zobaczcie, Paweł mówi, chcę uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. I on mówi w drugim liście do Koryntian, co on robi. Słuchajcie, on ma misję, on wie, on pracuje, on słuchajcie, całe swoje życie poświęca, aby być jak Chrystus, który chodził, nauczał, napominał, pocieszał i tak dalej, tak? On chce być jak Chrystus. Także zobaczcie, mamy więc trzy rzeczy. Jest Boże ogłoszenie, Boży wyrok na początku. To nie jest wyrok, który tylko na początku Bóg ogłasza, ale Bóg, jeśli jesteś ochrzczony, Bóg cię traktuje jako tego, który jest w Chrystusie. Ale to nie jest wszystko, bo jest osobiste poznanie Boga i jest życie wypełnione czynami wypływającymi z relacji miłości. Czyli inaczej czynami wdzięczności. Tak? W innym miejscu apostoł Jakub mówi, masz wiarę? Co z tego? Demony też wierzą. Tak? Jeśli wiara nie jest żywa w naszym zaangażowaniu w życiu, w uczynkach, to co z tego? Także są trzy rzeczy tak naprawdę dotyczące naszego zbawienia. Boży wyrok, nasza osobista więź z Chrystusem, ale jeśli, słuchajcie, jeśli uważamy, że mamy nawet tą więź, tylko będziemy się dzielić w tym życiu, to naprawdę biada nam, bo będziemy dokładnie tak jak Izrael. Kiedyś Bóg powie, sprawdzam, przychodzę po owoce. Dajcie mi owoce. Co wtedy? Co wtedy? Także słuchajcie, nie ma innej drogi, jeśli chcesz dostąpić zmartwychwstania, nie ma innej drogi niż przez naśladowanie Chrystusa. Życie cierpienia, umierania. Dla niektórych oznacza to oczywiście znoszenie prześladowania, dla innych bardziej ukryte rzeczy, wyrzeczenia, ale tak naprawdę wielokrotnie to dla nas wszystkich oznacza robienie rzeczy wbrew sobie, wbrew naszej naturalnej skłonności, tak? Na tym często polega życie wiary, po prostu robienie rzeczy wbrew sobie. A, ja dzisiaj jakoś się nie czuję, żeby zrobić to, to i tamto, tak? No właśnie wbrew sobie, tak? O, ja czuję dzisiaj, jakbym chciał właśnie pójść na skróty, tak? A, zabrać tą rzecz komuś, albo, nie wiem, pójść na skróty, tak? No, ale nie ma po prostu, tak? Życie, podążanie za Chrystusem jest drogą wyrzeczeń. I dobra, kończąc już, słuchajcie, chciałbym właśnie powrócić do tego wątku winnicy. Jeszcze raz, nie wystarczy, że Bóg nas usprawiedliwił, nie wystarczy, że znamy Go osobiście. Mamy być owocni przez wierność w pracy, przez cierpienie, umieranie. I chciałbym wam powiedzieć coś takiego, jest to duży skrót, ja trochę ze starszymi, z nastolatkami to omawiam. Słuchajcie, są ogólnie trzy wielkie ery w dziejach ludzkości. Jest era plemion, era królestw i era imperiów. Tak? W dużym skrócie. Mądrością, według 1 Koryntian, jest... Mądrość polega na tym, żeby wiedzieć, w jakich czasach żyjemy. 12 rozdział 1 Koryntian nam o tym mówi. Mądrością jest wiedzieć, w jakich czasach żyjemy i tutaj chyba nie ma wątpliwości, że podobnie jak apostołowie, żyjemy w erze imperiów. Zobaczcie, królestwa się już skończyły, teraz mamy globalizację. Mamy, że tak powiem, wiele kultur i jedną kulturę, tak, ponad nami. Bóg rozproszył Kościół między królestwami, tak? Nie jesteśmy królestwem, jakimś tam kościołem, który mieszka, nie wiem, w Laponii, tak? I teraz mamy jakieś oficjalne, dyplomatyczne stosunki z innymi krajami na świecie. Nie. My jesteśmy rozproszeni, tak jak podczas wygnania Żydzi zostali rozproszeni pomiędzy imperium, aby co robić? Aby oddolnie przemieniać kulturę, w której się znaleźliśmy, tak? Co Chrystus powiedział? Macie iść, czynić uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest nasza misja, tak? Oddolne wpływanie na kulturę, tak? Oddolne wpływanie na kraje, na królestwa, w których żyjemy. I największym... Są różne kompromisy w różnych erach, tak? W erze plemion największym problemem jest co? No, kult przodków, tak? W erze królestw jest największym problemem jest kult gwiazd, kult, można powiedzieć, aniołów. Największym problemem, słuchajcie, ery imperiów, w której żyjemy, jest chodzenie na kompromis. Tak? Jest chodzenie na kompromis ze światem. To jest tak. To jest to, co Józef, do czego Józef był kuszony w Egipcie, tak? Prześpij się ze mną, mówi żona Potyfara, będziesz miał dobrze, tak? Pójdź na skróty. Po co? Po co być wiernym, nie? Będziesz jeszcze gnił w więzieniu przez tyle lat, tak? Także słuchajcie, największym wyzwaniem ery imperiów jest chodzenie na kompromis. I to nam grozi, tak? Jeśli jesteśmy chrześcijanami, jeśli kochamy Boga, mamy z Nim osobistą więź, to największym problemem w naszej owocności jest pójście na kompromis w tym świecie. I są takie cztery obszary, które ktoś fajnie porównał do poszczególnych grup, że tak powiem, Żydów, którzy żyli w czasach, około czasów Jezusa. Z jednej strony, słuchajcie, Saduceusze poszli na kompromis. Dlaczego? No oni poszli na kompromis z grecką filozofią. Tak? Dzisiaj mamy kantianizm. Tak? Religia jest twoją prywatną sprawą. Tutaj nauka, obiektywna nauka, mówi to. Nie? Więc dzisiaj liberalni chrześcijanie i neoortodoksi to są saduceusze. Tak? Chodzą na kompromis. Zmieszali religię z grecką filozofią. Po drugie są Eseńczycy. To była grupa, która stwierdziła, a to wszystko już jest takie złe w tej Jerozolimie, my stąd zmykamy. Udali się na pustynię, założyli tam swój ośrodek, założyli tam swoją osadę i oddzielili się od społeczeństwa, tak naprawdę czekając na nadejście wielkiego Mesjasza, tak? I znamy, w historii byli to tacy anabaptyści, tak? Którzy wszelkiemu porządkowi się sprzeciwiali. Albo dzisiaj to są takie odłamy chrześcijaństwa, które twierdzą, że wszystko trzeba zrobić samemu, tak? Wszystko w domu. Przenieśmy się na wieś, trzeba samemu robić chleb, przetwory, Trzeba samemu wytwarzać energię, tak? Nie chcemy mieszkać w tym złym imperium. Wycofajmy się, tak? Przenieśmy się z powrotem na wieś. No właśnie to jest złe, bo Biblia mówi, że właśnie Bóg ze wsi cały czas przenosi ludzi do miast. I ostatecznie zbawienie będzie w mieście, tak? W wielkim Jeruzalem. Tak? Na początku jest ogród, na końcu jest miasto. Trzecią grupą byli zeloci. I zeloci, słuchajcie, zeloci to byli bardzo taka grupa militarna, można powiedzieć. To byli tacy wierni, militarni ludzie, tak? Oni chcieli przyspieszyć nastanie Królestwa Bożego przez przemoc. Tak? A my weźmiemy karabiny i tutaj zrobimy porządek. Ekstremiści religijni, tak? Nie wiem, słyszeliście kiedyś o takiej purytańskiej sekcie na Wyspach Brytyjskich? Oni byli znani jako Fifth Monarchy Men. Słyszeliście? Przez pewien czas wspierali na początku Oliwiera Cromwella, tak? Bo po drodze im było do tego, żeby odsunąć króla od władzy. Ale oni twierdzili, że co? Są, w Księdze Daniela są opisane cztery wielkie imperia, tak? A później jest Imperium Mesjasza, tak? Więc oni po prostu balając władzę na wyspach chcieli dojść do tego, że no teraz nastaną rządy Chrystusa i tysiącletnie królestwo. Robili to w sposób zbrojny, tak? Wierzyli, że mają misję zlikwidowania pozostałości ziemskich rządów, tak? Mam nadzieję, że nikt z nas tą drogą nie myśli i nie chce iść. No i czwartą grupą byli faryzeusze. I to są ludzie, którym nam jest najbliżej, do których nam jest najbliżej. Faryzeusze, słuchajcie, faryzeusze to była grupa, która rzeczywiście zachowywała słowo, która twierdziła, że Słowo Boże jest najważniejsze, to byli pobożni ludzie, ale co było ich problemem? No właśnie faryzeusze mają tendencję do tego, by dodawać nowe przykazania do prawa Bożego. No i to dzisiaj jesteśmy my, ewangeliczni chrześcijanie, tak? Czyli co? Nie pal, nie pij, nie tańcz. Tylko Westminster Confession of Faith, jeśli uznajesz coś innego. Jeśli nie czytasz z Biblii króla Jakuba, tak? Albo z innych środowisk. O, musisz mówić językami, tak? To jest przykazanie. Widzicie? To wszystko, no, to wszystko sprawia, że idziemy na kompromis tak naprawdę, nie? Że nie tylko prawo Boże się liczy, ale nasza też nauka, tak? Natomiast symbolem ery imperiów jest świątynia, jest wizja świątyni z Ezechiela 40-48. Czym się charakteryzuje ta świątynia? Jej bramy są nieustannie otwarte i nieustannie strzeżone. To jest, słuchajcie, to jest coś niesamowicie trudnego. Z jednej strony pełna otwartość, można powiedzieć, na ten świat, a z drugiej strony pełne strzeżenie do końca wierności Bogu. Tak? W ani jednym, żeby nie iść na kompromis ze światem, tak? Co to oznacza? To, no zobaczcie, kiedy patrzymy na Księgę Estery, widzimy, co to znaczy pójść na kompromis ze światem. Mordochaj idzie na kompromis ze światem. Tak? Wujek Estery, co robi? Przede wszystkim przed królem się nie jest w stanie przyznać, że jest Żydem, bo się boi. A z drugiej strony nie jest w stanie służyć królowi. Tak? Dwie rzeczy. To są dwa jego grzechy. Razem zebrane sprawiają, że o mało Żydzi nie giną. Ale Estera odkręca to wszystko. Estera przede wszystkim na początku wyznaje, że jest Żydówką. Czyli wyraźnie przed światem pokazuje, kim ona jest. To jest tak, jakbyśmy my dzisiaj... Słuchajcie, i to jest bardzo blisko nas, bo pójdziemy do naszych znajomych i kiedy powiemy, że jesteśmy chrześcijanami, to wiemy, że oni się zaśmieją głupio pod nosem. Przynajmniej, jeśli nie coś więcej. Tak? Czyli to jest właśnie to, nie? Być wiernym wobec Boga, czyli mówić, kim jesteśmy, tak? To jest trzecie przykazanie. Nieść świadectwo o Bogu wobec tego świata, tak? I po drugie, służyć królowi wiernie, tak? Te dwie rzeczy, trzeba je utrzymać na szalach, tak? Wierność Bogu i służba królowi tutaj, jakiemuś królowi nawet pogańskiemu, tak? Tak jak służyła Estera, tak jak służyli inni, nie? Daniel, słuchajcie, Daniel jest takim przykładem. Prorok Daniel, tak? Wierność Bogu mówi, kim jest Żydem, że nie będzie jadł tych potraw, które jedzą inni, a jednak służy temu pogańskiemu królowi. Dlaczego? Po to, żeby tą kulturę przetransformować od spodu, od wewnątrz. I to jest nasza misja, słuchajcie. My jesteśmy dokładnie tak jak tamci w erze imperiów. Mamy mówić wyraźnie, kim jesteśmy. Mamy z podniesionym czołem mówić, że jesteśmy chrześcijanami. Ale wiecie, co to od nas... My czasami nie chcemy mówić. Dlaczego? No bo kiedy już tak powiemy i się zobowiążemy, to będzie wymagało od nas, żebyśmy żyli jak chrześcijanie wobec tych ludzi. A po drugie, naszym zadaniem jest służenie tutaj, właśnie w poświęceniu na tej ziemi. Tak? To jest ta nasza owocność. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za list do Filipian, za apostoła Pawła, za jego wielkie poświęcenie, za jego pokochanie Ciebie z całego serca. Prosimy Cię, abyśmy i my mogli wstępować właśnie w takie ślady, ślady apostoła, która kocha Chrystusa ponad wszystko, abyśmy też mogli służyć temu światu, wydając owoce, których Ty, Panie, od nas oczekujesz, od winnicy w Twoim królestwie. Prosimy Cię, daj nam tę łaskę. Amen.